Michał Sowiński, Radio Kraków i Radio Kraków Kultura. Moim gościem dzisiaj jest Aleksandra Kumala, kulturoznawczyni, kierowniczka działu badań Stowarzyszenia FestiWAlt oraz specjalistka do spraw badań i dokumentacji w projekcie European Network of Sites Where the Holocaust Happened. A dzisiaj porozmawiamy o FestiWALcie, który zaczyna się już ten weekend, czyli jutro. I odbywa się pod hasłem HOIS, czyli dom. I jest też pewnie o tym, że jak to jest być u siebie. I to jest moje pierwsze pytanie. Dlaczego takie hasło i jak rozumiecie to bycie u siebie?
Mhm. Dzień dobry. Tak, dziękuję za to pytanie i za to, że to jest właśnie pierwsze pytanie, bo to rzeczywiście to hasło tegoroczne jest bardzo istotne dla nas i ono nie jest przypadkowe, bo rzeczywiście świętujemy dziesięciolecie FestiWALtu i trochę też zmieniamy formułę tego, w jaki sposób funkcjonujemy jako stowarzyszenie. I inauguracja oficjalna projektu HOIS, który realizujemy dzięki temu, że zostaliśmy jedną ze społecznych instytucji kultury miasta Krakowa i możemy właśnie zaproponować taką kameralną przestrzeń praktyk artystycznych i mniejszościowych. To jest dla nas bardzo istotne, bo też czas, w którym się znajdujemy i w którym realizujemy ten program na dziesięciolecie, inaugurujemy HOIS, to jest taki czas, który naszym zdaniem sprzyja właśnie przesuwaniu trochę programu kulturalnego w stronę takich bardziej intymnych, kameralnych przestrzeni, atmosfery, warunków prezentowania tej twórczości bardzo różnorodnej. Więc to była taka trochę nasza odpowiedź na te wszystkie napięcia, z którymi mamy do czynienia i na tę trudną atmosferę i też na takie poczucie, że właśnie być może odpowiedzią nie muszą być wcale jakieś takie wielkie gesty, tylko właśnie zaproszenie do projektów na może mniejszą skalę pod względem formatu, ale bynajmniej nie o mniejszej jakości artystycznej. Także to jest takie zaproszenie do przestrzeni domowej, dosłownie, bo jedną z tych przestrzeni HOIS jest Finkerhaus, czyli mieszkanie na ulicy Dietla, mieszkanie Maurycego Finkera, mieszkanie żydowskie, które było żydowskie i jest żydowskie i to jest też mieszkanie, w którym 10 lat temu narodziła się idea FestiWALtu. Więc trochę wracamy w tę stronę i proponujemy taki z jednej strony powrót do korzeni, a z drugiej trochę nowe otwarcie i właśnie testujemy takie nowe formuły bycia, współbycia z publicznością.
Tak, jesteście znani z tego, że nie skupiacie się na przeszłości, przynajmniej nie tylko na przeszłości, raczej staracie się mówić o tym, co tu i teraz. I to jest dość znaczący gest. Może jeszcze powiedzmy dwa słowa o tym, bo to też jubileusz festiwalu i przez te 10 lat, no właśnie pewnie wiele się udało, ale też pewnie niektóre rzeczy pojawiają się na nowo i może też o tym dwa słowa powiedzmy.
Jasne, tak. To jest oczywiście też taki czas podsumowań i też ta formuła programowa, którą proponujemy inaugurując HOIS, to jest trochę taki powrót do tych punktów programu z poprzednich lat, które nam się wydały najbardziej interesujące, czy które teraz po upływie czasu mogą przedstawić jakieś nowe wartości. Więc to nie są takie... Taka powiedziałabym, to jest taka formuła the best of trochę, to znaczy wracamy do projektów prezentowanych na przestrzeni różnych lat, ale nie na zasadzie właśnie pokazywania ich w takim bardzo retrospektywnym stylu, tylko zastanawiania się, okej, czy coś się zmieniło, czy coś w odbiorze tego spektaklu, czy coś w przeżywaniu tych warsztatów teraz będzie innego niż było kilka czy kilkanaście już prawie lat temu, więc to jest też taki dla nas moment z jednej strony przypomnienia o tym, jak bardzo różnorodne rzeczy się działy na przestrzeni ostatnich 10 lat, a z drugiej strony no właśnie pokazania, że ten tytuł Społecznej Instytucji Kultury i że ta przestrzeń HOIS, do której też chcemy zapraszać inne osoby, inne organizacje, innych twórców i twórczynie, to jest takie miejsce, w którym się możemy wszyscy ponownie spotkać albo w jakimś takim już starym składzie i zaznajomionej z nami publiczności, albo właśnie osób, które na przykład przy tej okazji usłyszą o nas pierwszy raz i które chciałyby też trochę może takiej kultury odrobinę pozainstytucjonalnej, bardziej niszowej, bardziej krytycznie zaangażowanej, więc myślę, że ten element naszej oferty w cudzysłowie się nie zmienił i teraz mamy nadzieję, że on rzeczywiście dobrze się sprawdzi i dobrze zagra.
Tak, w programie nie tylko sztuka, także wydarzenie partnerskie wasze, czyli konferencja na temat dziedzictwa żydowskiego na Kazimierzu Krakowskim. Jesteście znani z tego, że dyskutujecie o ochronie dziedzictwa, ale też o tym, jak ono jest komercjalizowane dzisiaj, jak podpada pod tą kiczowatą turystykę i jak się przed tym bronić. Powiedz, o czym będzie konferencja i co możemy dzisiaj robić, żeby właśnie nie wpadać w tę pułapkę kiczu i stereotypów.
Jasne. Tak, konferencja, tak jak wspomniałeś, będzie dotyczyła tego problemu
komercjalizacji,
to tak. Jest trudne słowo, komercjalizacji dziedzictwa żydowskiego na Kazimierzu. I to jest wydarzenie partnerskie, w którym oczywiście nie tylko my będziemy uczestniczyć, to jest też taki moment, kiedy różni interesariusze się spotykają i mogą o tym dyskutować. I też myślę, że to jest temat, który jest o tyle aktualny, że nie tylko mamy problem nie tylko z dziedzictwem żydowskim Kazimierza, to znaczy też z tym, co się, z tymi protestami, które teraz się odbywają i z tym, jak ta przestrzeń się zmienia i jak przestaje być taką przestrzenią lokalną i przeznaczoną dla mieszkańców i opowiadającą trochę też ich historię i ich potrzeby. No i gdzieś tam właśnie ten nasz hojst i ten nasz projekt jest taką też odpowiedzią na ten problem, bo tak jak wspomniałam, jedna z przestrzeni w ramach tego projektu to jest mieszkanie na Dietla, druga to jest przestrzeń też dobrze znana, nasza siedziba na Józefińskiej, więc gdzieś tam też staramy się nie tylko właśnie poprzez takie krytyczne zaangażowanie i branie udziału w różnych istotnych dyskusjach, czy właśnie takich wydarzeniach jak wspomniana przez ciebie konferencja, ale też poprzez odzyskiwanie trochę tych przestrzeni i pokazywanie, że tam nie muszą się dziać takie rzeczy przywodzące na myśl trochę disneylandyzację żydowskiej kultury i że to nie zawsze musi być muzyka klezmerska i jakieś takie rzeczy, które bardzo stereotypowo nam się kojarzą z kulturą żydowską i gdzieś tam ją zamykają trochę jak takiego robaka w bursztynie, że to jest domena przyszłości i to jest coś, co się ostatecznie skończyło razem z Holokaustem, więc to zawsze było gdzieś tam taki nasz konik, żeby właśnie pokazywać, że nie i że ta kultura żydowska przyjmuje różne formy, że tworzą ją różne pokolenia osób artystycznych. To jest też a propos szerokiego wachlarza rzeczy, którymi się przez te ostatnich 10 lat zajmowaliśmy, to jest też kazus projektu Kulturligę, który animujemy razem z Fundacją Zapomniane i z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To jest sieć zrzeszająca osoby artystyczne żydowskie, współcześnie tworzące w Polsce, więc to też są takie działania gdzieś długofalowe, których jakąś część będzie można zobaczyć podczas tego wydarzenia, ale które też regularnie się toczą gdzieś czasem w Krakowie, czasem też poza jego granicami, bo też ten zasięg naszych działań się dość mocno rozszerza i rozlewa. No i oczywiście to takie krytyczne angażowanie się w komercjalizację, powiedziałam dobrze to słowo za pierwszym razem, w komercjalizację tego żydowskiego dziedzictwa Kazimierza też trwa, bo to jest oczywiście chociażby projekt Żyda z pieniążkiem jako takiego działania artystyczno-interwencyjnego i te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się po drodze. Także myślę, że też to nasze dziesięciolecie i ten program HOJST to jest, tak jak wspomniałam, trochę taki powrót do korzeni, trochę też kontynuacja tych działań, które się toczą regularnie i czasem też gdzieś tam zakulisowo.
Mhm. Na festiwal wraca w tym roku też Karol Szurdak ze swoim bardzo ciekawym, takim oryginalnym pomysłem, projektem leczenie poprzez rośliny płaszowe. No też jest chyba znowu też, oprócz tego, że to jest bardzo ciekawy performance, który właśnie pyta o tym, czy skrwawione ziemie mogą nas dzisiaj leczyć. To piękna metafora, bardzo udosłowniona też tutaj. Przy okazji jest to też chyba głos, który zabieracie też od lat, czyli głos w sprawie tego, jak powinno wyglądać upamiętnienie Płaszowa jako miejsca, miejsca Holokaustu, jest to miejsce pamięci, ale bardzo nietypowo zagospodarowane i wydaje mi się, że też o tym opowiadacie od lat.
Jasne, tak, bo też staramy się opowiedzieć o tym, że oprócz tego, że to jest właśnie takie miejsce po przemocy i jeszcze do niedawna nie miejsce pamięci, można by powiedzieć, no to to jest też przestrzeń, która urbanistycznie bardzo wielu przemian doświadczyła. No i to jest też przestrzeń, do której gdzieś tam prawo sobie roszczą albo o którą się troszczą różni interesariusze, prawda? Bo to są nie tylko potomkowie ocalałych czy ofiar, nie tylko muzealnicy, nie tylko badacze, badaczki, ale też ta społeczność lokalna, która tam żyje na co dzień i od której też trudno oczekiwać, żeby trauma była tą emocją czy tym doświadczeniem, z którym oni się najbardziej identyfikują, prawda? Więc to rzeczywiście spacer i warsztaty z Karolem Szurdakiem wracają z takiego oczywistego powodu, bo ta przestrzeń płaszowska jest nam bardzo bliska i też jest taką z przestrzenią, z którą jako pierwszą się zaangażowaliśmy w jakiekolwiek działania niedługo po powstaniu. To jest też taki projekt, który pokazuje, że takie pozainstytucjonalne działania, zupełnie nieoczywiste, czasem też kontrowersyjne, mają sens i też budzą ciekawość różnych osób, które być może nie zainteresowałyby się, nie wiem, tradycyjnie rozumianą wystawą albo spacerem historycznym. I też myślę, że oddawanie tej sprawczości, pokazywanie tej sprawczości natury, która tam jest i która bardzo istotną rolę odgrywa, to jest też taka trochę stawka tego projektu. No i zastanawianie się, na ile ta natura jest właśnie znakiem przemocy, a na ile ona jakby trochę żyje swoim życiem i też można się w to gdzieś tam zaangażować. I oczywiście to jest też taki projekt, który się rymuje z takimi kolejnymi iteracjami naszych działań tam, bo realizujemy też coraz częściej projekty spacerów dźwiękowych. I to zaczęło się rzeczywiście od Płaszowa, od wykorzystania masy wywiadów, które przeprowadzaliśmy kilka lat temu i zaprosiliśmy do współpracy artystów Ludomira Franczaka i Marcina Dymitera i tak się zrodził pomysł spaceru dźwiękowego po tej przestrzeni i właśnie nie stricte po tej, która jest oznaczona jako oficjalne miejsce pamięci, tylko gdzieś po jej obrzeżach, żeby pokazać, że te granice rzeczywiście są rozmyte i że czym innym jest takie obcowanie z historią tego miejsca, jak się stoi na parkingu albo przy Lidlu, a czym innym, jak się jest rzeczywiście w takiej przestrzeni oficjalnie wytyczonej jako ta, której funkcją ma być utrzymywanie pamięci. Ludomir zresztą będzie naszym gościem w kolejny weekend, także też serdecznie zapraszam, żeby zapoznać się z jego projektem. Będzie prezentował projekt Atlas Dźwięków Studnia, który z kolei dotyczy takich śladów obecności społeczności żydowskiej w Lublinie. No i oczywiście ta praca tutaj krakowska, nasza z Ludomirem też się rozrasta. Działamy nie tylko na Płaszowie, ale teraz też w Nowej Hucie i w Mogile, pracując nad kolejnym spacerem dźwiękowym. Także to jest też świetna okazja, żeby zobaczyć, jak ciekawe rzeczy dzieją się gdzieś na przecięciu studiów nad dźwiękiem, w ogóle pracy z dźwiękiem i właśnie tą formą twórczości artystycznej jako taką bardzo angażującą i też uruchamiającą różne inne nieoczywiste znaczenia i interakcje z przestrzenią.
No właśnie, bo festiwal to dwa weekendy, w sumie 6 dni. Ten najbliższy, czyli ostatni weekend czerwca oraz pierwszy weekend lipca. Program przebogaty, dużo rzeczy. Na co jeszcze byś zwróciła i chciała zwrócić uwagę naszych słuchaczy?
Ja bardzo, bardzo serdecznie zaprosiłabym też wszystkie osoby słuchające nas na monodram Michała Zadary, Sprawiedliwość. On będzie prezentowany w przyszły weekend, 4 lipca w sobotę. O 18 będzie pokaz dla osób anglojęzycznych, a o 20 mamy pokaz polskojęzyczny. I to jest rzeczywiście wyjątkowy projekt, dlatego że ten spektakl już zszedł z afisza i nie da się go już zobaczyć w takim regularnym repertuarze. No i oczywiście ta formuła powrotu gdzieś tam jest zawarta też w tej propozycji, dlatego że Michał Zadara prezentował ten spektakl w cudzysłowie w powijakach podczas jednej z poprzednich edycji festiwalu. Teraz wraca do Hojzu i znowu proponuje coś, czego się w regularnym repertuarze repertuarze raczej nie dało zobaczyć, to znaczy ten spektakl w formie monodramu, on będzie...
Wykład performatywny też.
Tak, tak, to jest, tak, wykład performatywny łamany na monodram, żeby też zaznaczyć tę płynność granic pomiędzy różnymi gatunkami, także to
i myślę, tematem będzie sprawiedliwość, to też jest bardzo ciekawe,
tak,
ważne
to jest,
w tym kontekście.
Tak, to jest spektakl nawiązujący do wydarzeń z marca 68 roku, więc myślę, że to z oczywistych też względów tego, jak historie i dyskursy wykluczeń się lubią powtarzać, to myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawe spotkanie teatralne, no i ponownie nawiązujące do tej idei jakiejś intymności, kameralności przez to, że Michał Zadara będzie prezentował to dzieło samodzielnie. Więc to jest też, myślę, taki inny tryb odbioru nam uruchamia niż pójście do teatru i oglądanie tego w takiej pełnowymiarowej, pełnoobsadowej formule.
Tak, no czasy też mamy trudne. Wspomniałaś o tym, geopolityka nam wchodzi wszędzie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest trudna, skomplikowana, momentami tragiczna. Trudno uciec od tego kontekstu chyba, robiąc festiwal o kulturze żydowskiej. I teraz pytanie, jak wy się odnosicie do tego, co się dzieje właśnie tu i teraz na świecie? I jakie jest wasze zdanie, jaki jest komentarz, jaka jest rola sztuki może w tym wszystkim? Mhm. To jest chyba najciekawsze pytanie.
Tak, my kilka lat temu zorganizowaliśmy też takie wydarzenie w ramach festiwalu Okrągły Stół. I to była dyskusja o Izraelu i Palestynie, która się odbywała w składzie solnym. Ona była połączona z takim poczęstunkiem i nie miała żadnego, znaczy motyw przewodni oczywiście miała, ale nie miała jakiejś formy moderacji, czy nie miała zaproszonych oficjalnych panelistów. To było otwarte wydarzenie, do którego każdy mógł dołączyć. I rzeczywiście to był chyba taki jedyny moment, kiedy chcieliśmy w bardzo taki bezpośredni sposób zaangażować się w ten temat, ale właśnie nie w takiej formie wydawania jakichś oficjalnych oświadczeń czy zajmowania stanowisk, tylko stworzenia przestrzeni do takiej rozmowy, która naturalnie była trudna, ale umożliwiała gdzieś tam spotkanie się osób, które w innych okolicznościach nie miałyby szansy skonfrontowania swoich poglądów. I to był moment taki... To było też takie wyzwanie logistyczne dla nas. Nie mieliśmy wtedy i nawet nie myśleliśmy o tym, żeby mieć zatrudnioną jakąś ochronę, czy żeby gdzieś to wydarzenie obudować jakimś specjalnym rodzajem zabezpieczeń. Więc gdzieś z taką tą otwartością, która myślę nas cechuje i jest taką naszą przewodnią wartością od zawsze, wyszliśmy do ludzi z tą propozycją. I teraz ta formuła hoist, ta formuła odbywania się tych wydarzeń właśnie nie w otwartych przestrzeniach publicznych, tylko właśnie w przestrzeni domowej, mieszkalnej, też jest myślę takim miękkim komunikatem, że właśnie a może jednak możemy się wszyscy spotkać i odbierać też sztukę i zastanawiać się, tak jak powiedziałeś, na ile ona nam coś mówi o tym, co dzieje się współcześnie, ale gdzieś tam zawsze właśnie u korzeni festiwalu było to przekonanie, że może nie zawsze trzeba otwarcie jakieś polityczne deklaracje komunikować, tylko właśnie można przesunąć ten punkt ciężkości na bardzo różnorodną sztukę, tworzoną też przez osoby z różnymi doświadczeniami i z różnymi, różnego pochodzenia i same z różnymi poglądami, jakby tworzyć taką gdzieś tam platformę spotkania i wymiany myśli właśnie w atmosferze wzajemnego szacunku i w takiej atmosferze domowej przestrzeni z takim podprogowym komunikatem, zobaczcie, jest miejsce tutaj dla nas wszystkich, jakby wszyscy się zmieścimy. Więc myślę, że gdzieś ta metafora domu i tego, co to znaczy czuć się w domu, być w domu, co to znaczy zapraszać kogoś do siebie, do domu, to jest taka forma odpowiedzi na te napięcia, z którymi oczywiście też w codziennej pracy się spotykamy. Więc tego, taką ścieżkę sobie wypracowaliśmy, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że ona zadziała.
Czyli można powiedzieć, że po tych 10 latach, a może właściwie od początku jest festiwal, czuje się tu u siebie w Krakowie. To jest wasze miejsce i I to jest to oczywiste chyba już dla wszystkich teraz.
Tak, chociaż tak jak wspomniałam, rozwijamy swoją działalność, też działamy w Warszawie, w Gdańsku, w Chrzanowie, po sąsiedzku, w mniejszych miejscowościach, takich jak Otwinów. Mamy partnerów w różnych miastach Polski i Europy, więc rzeczywiście rozwijamy się też geograficznie jako organizacja, ale ten tytuł Społecznej Instytucji Kultury Miasta Krakowa jednak gdzieś nas ściąga i zakotwicza tutaj z powrotem. Po wakacjach jesienią ruszamy z takim pełnowymiarowym programem tego projektu i też oczywiście zapraszamy wszystkie organizacje, inicjatywy artystyczne, mniejszościowe, które czują, że gdzieś tam nie mogą sobie znaleźć miejsca albo w ramach instytucji, albo przez jakieś bariery finansowe czy organizacyjne, to był też taki pomysł, żeby właśnie tę domową przestrzeń, żeby drzwi tej domowej przestrzeni otworzyć jeszcze szerzej i zaprosić nie tylko inicjatywy żydowskie, ale w ogóle mniejszościowe i gdzieś właśnie pracować z tą metaforą domu i w taki gościnny sposób trochę walczyć z tymi podziałami, które myślę gdzieś targają nas społecznie bardzo mocno.
O inauguracji projektu Hojc opowiadała Aleksandra Kumala. My zapraszamy na wydarzenie. Pełny program na stronie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, zapraszamy.